Jezus umiera na krzyżu. Po Jego śmierci myślę, że każdy z nas może i powinien sięgnąć do kart Ewangelii, aby przeczytać sam opis, w jaki sposób Jezus konał na krzyżu. Po śmierci ciało Jezusa zostało zdjęte z krzyża i przygotowane na pogrzeb. Było bardzo mało czasu, bowiem z wszystkimi przygotowaniami pogrzebowymi spieszono się. Było to popołudnie poprzedzające dzień szabatu, dzień święta Paschy. Dlatego należało naprawdę bardzo spieszyć się, aby ciało nie pozostało przez szabat. Było to zabronione przez prawo żydowskie. Ciało nie mogło pozostać przez szabat, musiało zostać jak najszybciej przygotowane na pogrzeb i złożone do grobu. Z relacji Ewangelii czytamy, że w pobliżu znajdował się nieużywany grób wykuty dla Józefa z Arymatei, stanowiący jego własność. I to właśnie tenże Józef z Arymatei i Nikodem, znany nam również z kart Ewangelii, zatroszczyli się o to, aby przygotować ciało Jezusa na pogrzeb, do pogrzebu, do złożenia do grobu i aby do grobu rzeczywiście je złożyć. Prawo żydowskie nie pozwalało na usunięcie krwi z ciała, a więc ciało nie mogło być obmyte przed zawinięciem w całun. No, dla nas ma to dość istotne znaczenie, bowiem to właśnie ten fakt wskazuje na jeden z dowodów prawdziwości całunu z Turynu. Bowiem ta kolejna relikwia, na którą chciałbym, byśmy zwrócili naszą uwagę, stanowi dla nas jakby piątą Ewangelię. Mówi się o Ziemi Świętej jako piątej Ewangelii, a więc miejscu, gdzie dokonuje się nauczanie Jezusa, gdzie mają miejsce Jego znaki, które czyni, gdzie wreszcie ma miejsce Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Ale również całun jest wprost świadkiem przeokrutnej męki, którą Jezus ponosi dla nas i dla naszego zbawienia. Czytając całun, czy oglądając całun, możemy wyczytać to wszystko, co ewangeliści opisują nam jako okrutną mękę Jezusa. A więc widzimy ślady biczowania, widzimy ślady bolesnego bicia Jezusa po twarzy, widzimy ślady i odciski krzyża, które Jezus dźwigał, widzimy dalej ślady Jego potknięć i upadków na drodze krzyżowej. Nie wiemy, ile ich było. Tradycja mówi o 3. Wreszcie widzimy dalej na tymże całunie turyńskim spływające z głowy stróżki krwi będące śladem Jego cierniowej korony włożonej Mu przez żołnierzy. Możemy powiedzieć, że całun turyński jest niemym świadkiem męki Jezusa Chrystusa. Jest niemym świadkiem tego wszystkiego, co Jezus musiał znosić dla nas i dla naszego zbawienia. Myślę, że w kontekście wystawienia całunu turyńskiego, który ma dokonywać się w tych dniach jeszcze z polecenia Ojca Świętego Benedykta XVI, w Turynie całun publiczny ma być wystawiony do publicznej adoracji, myślę, że warto jest sięgnąć do różnych opracowań, różnych źródeł, które mówią o tymże właśnie całunie turyńskim i o wszystkim, co z nim się właśnie wiąże. Natomiast z całunem turyńskim wiążą się również dwa bardzo charakterystyczne i bardzo ciekawe inne świadectwa. Ewangeliści, mówiąc czy relacjonując nam fakt zmartwychwstania Jezusa i fakt pustego grobu, wspominają, że gdy uczniowie przybyli do tegoż grobu, znaleźli płótno, w którym owinięte było ciało Jezusa, i chustę leżącą nie razem z płótnami, ale zwiniętą osobno. Otóż stosownie do żydowskich zwyczajów pogrzebowych, całunem rzeczywiście obwiązywano całe ciało, płótnem będącym całunem obwijano całe ciało, natomiast sama głowa była owinięta dodatkowym płótnem zwanym właśnie chustą. I do dnia dzisiejszego mamy dwie relikwie, które pretendują do tego, aby być właśnie tymi chustami, w które owinięta była głowa Jezusa. Jedną z nich jest tak zwana chusta z Oviedo, przechowywana od IX wieku w skarbcu katedry w Oviedo jako najcenniejsza relikwia. Drugą zaś jest tak zwana chusta z Manopello. Otóż chusta z Oviedo, według tradycji, otarto nią twarz Jezusa zaraz po jego śmierci i zdjęciu z krzyża. Tę chustę położono na twarzy Zbawiciela, natomiast całe jego ciało było okryte całunem i złożone w grobie. Od 1955 roku badano tęże chustę z Oviedo i wyniki tych badań okazały się bardzo, bardzo ciekawe. Mianowicie charakterystyczne plamy krwi znajdujące się na twarzy człowieka, którego owinięto w tę chustę. Te ślady krwi i płynów wypływających z ciała są niemal identyczne z odbiciem twarzy Jezusa znajdującej się na całunie turyńskim. Dalej, stwierdzono zgodność grupy krwi. Grupa AB jest to ta sama grupa krwi, która znajduje się na całunie turyńskim. Co jeszcze ciekawsze w kontekście wydarzeń z ostatnich lat, mianowicie jesteśmy świadkami cudu eucharystycznego, który dokonał się w Sokółce. Otóż grupa krwi, którą stwierdzono w tymże fragmencie mięśnia sercowego, w jaki przemienił się, czy którym stała się cząstka Komunii Świętej, to jest właśnie grupa krwi AB. Jest to ta sama grupa krwi z całunu turyńskiego, z chusty z Oviedo i chusty z Manopello. Bardzo ciekawa zbieżność, której nie da się po ludzku normalnie wytłumaczyć. Kolejna sprawa, gdy chodzi o chustę z Oviedo, warto powiedzieć, że jest to lniana tkanina wytworzona w I wieku i pochodzi ona z tego samego warsztatu tkackiego, z którego pochodzi płótno całunu turyńskiego. Dalej, analizy plam krwi i odbicia twarzy na chuście wskazują, że okrywała ona twarz zmarłego mężczyzny, który miał brodę, wąsy i długie włosy. Udało się też zmierzyć na chuście odbicie długości nosa. Okazało się, że ta długość jest identyczna z długością nosa człowieka z całunu turyńskiego. Mamy więc niezwykłą zbieżność między chustą z Oviedo, całunem turyńskim i dalej z kolejną relikwią związaną z śmiercią Jezusa, owinięciem jego ciała już i przygotowaniem na pogrzeb, mianowicie tak zwana chusta z Manopello. Relikwia ma wymiary 17x24 cm. Materiał, z którego jest wykonana, to bisior, na który nie da się normalnie nałożyć żadnego pigmentu, a więc nie można go namalować. Ten wizerunek twarzy człowieka, który da się odczytać na chuście z Manopello, nie mógł więc powstać jako malowidło. Przedstawia chusta z Manopello wizerunek twarzy długowłosego mężczyzny ze złamanym nosem, z częściowo wyrwaną brodą. To by odpowiadało tymże obelgom, które miały miejsce podczas szydzenia z Jezusa, podczas owej gry w króla. Żołnierze rzymscy zabawiali się w ten sposób Jezusem na dziedzińcu Litostrotos, na dziedzińcu twierdzy Antonia. Twarz można zobaczyć w identyczny sposób po obu stronach tej tkaniny. Badania krwi znowu przeprowadzone wykazały, że tutaj również mamy do czynienia z grupą krwi AB, niezwykle rzadka grupa w Europie, natomiast bardzo popularna na Bliskim Wschodzie. I co ciekawsze, badania naukowe wskazują, że o ile na całunie turyńskim mamy jakby negatyw, gdy chodzi o odbicie ciała zmarłego, to na chuście jest to pozytyw. I gdy nałoży się oba odbicia na siebie, widać jest całkowitą zgodność między chustą z Manopello i twarzą wyobrażoną na tej chuście, odbitą na tej chuście, a całunem turyńskim. Jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie na chuście z Manopello widać jest, że człowiek, którego odbicie jest na tej chuście, ma już otwarte oczy i usta. A więc to już nie jest martwy, złożony do grobu, ale już raczej zmartwychwstały Jezus, którego odbicie na tejże chuście mogło powstać. Chuście z Manopello. Jest bardzo ciekawa książka zatytułowana Święte Oblicze albo Oblicza Kontemplacji, Oblicze do Kontemplacji. I tam właśnie bardzo ciekawie przedstawiona jest historia owej chusty z Manopello, odbicia twarzy Jezusa, które wyobrażone zostało na tej chuście. Jest jeszcze jedna relikwia. Na kartach znowu wracamy do Ewangelii świętego Jana. Czytamy, że żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili je na 4 części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, jak mówi ewangelista, ale była cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą, relacjonuje Jan, nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma, podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze, mówi ewangelista. Jest przepiękna książka pod tytułem Szata. Lloyd Douglas jest jej autorem. Myślę, że gdy przeczytamy Ewangelię, bo to jest pierwsze źródło naszej wiedzy odnośnie działalności Jezusa Chrystusa, jego nauczania, znaków, które czyni, również odnośnie męki, śmierci i zmartwychwstania, możemy sięgnąć do tejże właśnie powieści, by poznać losy tejże szaty Jezusa. Materialnie w katedrze świętego Piotra w Trewirze przechowywana jest właśnie tunika Chrystusa, o którą żołnierze rzucali losy. Według tradycji tę szatę przywiozła z Jerozolimy święta Helena, która była fundatorką katedry w Trewirze. Dowodem autentyczności tej szaty są liczne cuda, które powtarzają się za każdym wystawieniem tej tuniki na widok publiczny. W 1891 roku lekarze uznali 11 cudownych uzdrowień, które były niewytłumaczalne w tamtych czasach w sposób naturalny. 13 maja ubiegłego roku w katedrze w Trewirze trwało wystawienie świętej szaty i warto jest sięgnąć znowu do materiałów. Myślę, że dzisiaj w internecie można wiele znaleźć na temat samej tej tuniki, samej tej relikwii, gdzie ona się znajduje, w jaki sposób wygląda i w jaki sposób jest czczona, gdy chodzi o tęże świątynię. Jest jeszcze jedna. W Bazylice Saint-Denis w podparyskim Argentil jest również przechowywana inna tunika, uważana za Chrystusową. Przetrwała jest przechowywana w zamkniętym relikwiarzu. Badania, które prowadzono, podkreślały, że jest to rzeczywiście szata, która uczyniona została w czasach Jezusa, w czasach pierwszego wieku po Chrystusie, a więc być może mogła, może pochodzić i być szatą, którą Jezus nosił. Jakbyśmy nie patrzyli na te wszystkie materialne dowody męki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jedno jest niezaprzeczalne. Przeogromny ból, który został mu zadany dla nas i dla naszego zbawienia. I jak najbardziej uzasadnione są te słowa, które w Wielkim Poście w szczególny sposób wybrzmiewają w naszych kościołach, w naszych sercach i w naszej modlitwie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. To nie tylko symbole, to nie tylko znaki, to nie tylko jakieś zewnętrzne wydarzenia, ale to przeokrutna męka, którą rzeczywiście Jezus dla nas i dla naszego zbawienia podjął.